Otwórzmy Słowo Boże najpierw na liście do Filipian. To będzie rozdział 3. To będzie krótki fragment. Od wersetu 13 do 15. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jednocześnie, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, która jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ilu więc z nas jest doskonałych, tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tak jest, tak się zdarza w naszym życiu, że zdążamy do tego, co jest przed nami, ale nie bardzo potrafimy zapomnieć o tym, co jest za nami. I to, co jest za nami, nam po prostu przeszkadza. Przeszkadza nam biec, dlatego że to nas obciąża. Tam jest dalej w 14 wersecie, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego. No trudno biec, mając na sobie plecak, ewidentnie. I Paweł w bezpośrednim kontekście, to jest 3 rozdział, mówi, że kiedyś, jaki był kiedyś. Kiedyś był... miał się powody chlubić ciałem i chlubił się. W dodatku co do gorliwości był prześladowcą Kościoła. Oprócz tego, że co do sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny. Ale mówi, że to, co było dla niego zyskiem ze względu na Chrystusa, uznał za stratę. I to jest tak, że Paweł na dzisiejszy język, jakby to przełożyć, to Paweł mógłby powiedzieć tak, no była przede mną wielka kariera, można powiedzieć, naukowa, teologiczna, mogłem być nauczycielem, w końcu byłem uczniem nie byle kogo, bo jednego albo nawet najlepszego nauczyciela tamtych czasów. I można powiedzieć, że jeśli chodzi o to, co jest zewnętrzne, no to rzeczywiście miałem się czym pochwalić. Ale z tego wszystkiego zrezygnowałem. I jeszcze jedna rzecz była. Bo to jest coś, co rzeczywiście on odrzucił. No i zapomniał o tym, co jest za nim. Była jeszcze druga rzecz, która była za nim. I on jakoś nigdy nie umiał o niej zapomnieć. Bo pisze o tym wyraźnie w swoich listach. I w 6 wersecie jest napisane, że co do gorliwości był prześladowcą Kościoła. Kiedy czytamy listy do Tymoteusza, to Paweł wspomina, i to jest 1 rozdział 1 listu do Tymoteusza, że rozdział, werset 13, 1 rozdział, werset 13, mnie, który przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. Ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. W innym miejscu mówi, prześladowałem Kościół Boży. I mimo wszystko on po prostu o tym jakoś tam pamiętał. I z jednej strony on o tym pamiętał, a z drugiej strony mówi, zapominam o tym, co za mną. Czyli nie chcę, żeby to mnie obciążało. Miał tego świadomość, jaki kiedyś był. Miał tego świadomość, co on robił. Mówił, ukazał mi się Pan jako ostatniemu, jako płodowi poronionemu. I mówi, zdążam do mety. Czyli nie zapominam tylko o tym, że kiedyś miałem przed sobą karierę, ale również kiedyś byłem prześladowałem samego Pana Jezusa, bo przecież Pan Jezus mówi, czy spotkał się, objawił mu się i mówi: Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? I to go wtedy rzuciło na kolana w ogóle. Czyli jego przeszłość cały czas gdzieś tam była, tylko on nie dawała mu tak o sobie znać, żeby on nie mógł biec. Zaraz powiemy o jeszcze innych rzeczach, które Paweł przeżywał wcześniej, ale mimo wszystko parł do przodu. Ale każdy z nas w życiu ma coś, co było w przeszłości i może to być rzecz, która jest ze starego życia, może to być rzecz, która również jeszcze w nowym życiu się pojawiła. I rzeczywiście może i sam mam takie sprawy, które trochę mi wiążą, jakby pętają mi nogi, jeśli chodzi o bieg. To są rzeczy, które są związane z przeszłością, z doświadczeniami, a mimo wszystko trzeba umieć to odrzucić. Jeśli macie coś takiego, no to trzeba się po prostu modlić o to, żeby nas to nie obciążało i żebyśmy umieli o tym zapomnieć, bo z jednej strony to jest, tego się nie wymarzy z naszej historii, ale z drugiej strony, żeby to nie wpływało na to, jak biegniemy. Pewne fakty są faktami, to jest nasza historia, prawda? Mamy za sobą różne rzeczy ze starego życia tak samo, to jest nasza historia. My byliśmy wtedy, z jednej strony byliśmy sobą, a z drugiej strony nie byliśmy tym samym człowiekiem. No ale to jest ta historia. I nasze przejścia z przeszłości też są naszą historią. Było coś, o czym teraz będziemy mówić, bo tak się składa, że teraz przejdziemy do listu do Tesaloniczan, pierwszego. I Filipianie i Tesaloniczanie mieli coś wspólnego. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. I przeczytam od wersetu 8. I będę czytał potem rozdział 2. Od was bowiem słowo Pańskie rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu, także nie trzeba nam mówić czegokolwiek, ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was, jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał z nadchodzącego gniewu. Zanim powiem, jak to się stało, że Paweł przyszedł do Tesaloniczan i co się tam działo, to zauważmy jedną rzecz, że Paweł mówi: nawróciliście się od bożków do Boga. Po co? W dwóch celach. Aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych. I w oryginale jest napisane: wyrywającego nas z gniewu nadchodzącego. Tak tam jest. Czyli są dwa elementy, o których Paweł tu mówi, że po to się nawróciliśmy. I to jest to, o czym dzisiaj mówił Sebastian. To znaczy, nawróciliśmy się, żeby z jednej strony służyć i będziemy mówić o tej służbie za chwilę, a z drugiej strony, żeby oczekiwać. A oczekiwać, w jaki sposób trzeba oczekiwać, czytamy w wielu miejscach innych listów. Że mamy oczekiwać w czystości, żebyśmy nie byli zawstydzeni podczas Jego przyjścia i żebyśmy my nie byli znalezieni nadzy. Sami bowiem wiecie, bracia, to jest początek drugiego rozdziału, że nasze przybycie do was nie było daremne. Lecz chociaż przedtem, jak wiecie, doznaliśmy cierpień i byliśmy znieważeni w Filipi, to jednak odważyliśmy się w naszym Bogu, by wśród wielu zmagań głosić wam Ewangelię Boga. To jest związek między Filipianami a Tesaloniczanami. Teraz weźmy sobie Dzieje Apostolskie i zobaczmy, jak to się stało. Króciutko. Filipi była taka historia, że to jest 16 rozdział od 12 wersetu. Przybyli do Filipi, rzymskiej kolonii, głównego miasta tej części Macedonii i zostaliśmy w tym mieście przez kilka dni. A w dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły. Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł. Zaczęło się od jednej kobiety, Filipi. I tu jest napisane, że ona była bogobojna i dlatego Bóg otworzył jej serce. Zaczęło się od jednego domu, w jednym Filipi, od jednej kobiety, która ten dom otworzyła, potem została ochrzczona razem ze swoim domem. I jak dalej pamiętacie, to tam w Filipi działy się cuda. Dlatego, że najpierw oni zostali uwięzieni, potem te więzy spadły ze wszystkich. Nagle powstało, 26, nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkim rozwiązały się więzy. I potem nawrócił się strażnik tego więzienia, także właściwie poszło wszystko takim jak domino. Jedna, druga, trzecia rzecz, jak ogień. I już było kilka domów w Filipi. Najpierw została Lidia, potem on się nawrócił, ten strażnik otworzył i weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem. Potem oni zostali, Paweł ze współpracownikami zostali tam źle potraktowani i dlatego Paweł pisze, że wiecie, jakich doznaliśmy cierpień i byliśmy znieważeni w Filipi. To było to batorzenie, którego oni doświadczyli. I potem, jak już wyszli z Filipi, to potem poszli do Tesaloniki. I to jest początek rozdziału 17. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Wtedy Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi na podstawie pisma, wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych oraz ten Jezus, którego wam głoszę, jest Chrystusem. I niektórzy z nich uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również mnóstwo pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. Naszli dom Jazona i szukali ich, aby wyprowadzić ich przed lud. Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: oto ci, którzy cały świat zburzyli, przyszli też tutaj. A Jazon ich przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, mówiąc, że jest inny król, Jezus. W ten sposób zaniepokoili lud i przełożonych miasta, którzy to słyszeli, ale po wzięciu poręczenia od Jazona i innych wypuścili ich. Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. Króciutko tam byli, zauważcie. 3 tygodnie mówili w synagodze i zaraz potem bracia ich wysłali, potem już ich nie było. Ale zauważmy jeszcze jedną rzecz, że w Tesalonikach żadne cuda się nie działy. Bo oni świeżo przyszli z Filipi, gdzie rzeczywiście działy się rzeczy wielkie, a tu mamy 3 tygodnie rozprawiania, przekonywania już. I oprócz tych Żydów, którzy tam byli w synagodze, byli również pobożni Grecy, ponieważ Grecy do synagog przychodzili, żeby się przysłuchiwać Słowu Bożemu. I oni byli gotowi na to, żeby się nawrócić. I zbór w Tesalonice składał się przeważnie z Greków, czyli z pogan. Czyli Paweł miał za sobą naprawdę ciężkie przejścia. Zakuli go w dyby, był w więzieniu. Tam, nie wiem, doszło czy nie doszło do biczowania, nie pamiętam, ale w każdym razie naprawdę było ciężko. I miał prawo być wyhamowany w tym momencie. To znaczy, no, po takich przejściach, jak ja pójdę do Tesalonik, to co się może stać? Ale w Tesalonikach poszło jak po maśle. Jest dokładnie tak samo w naszym życiu czasami, że my mamy właśnie za sobą jakieś tam ciężkie przejścia i już na wszelki wypadek myślimy sobie, ale a co będzie, jak teraz będzie tak samo? Ale Paweł mówi, zapominając o tym, co za mną i patrząc, co przede mną, biegnę. Więc pisze do Tesaloniczan dalej 2 rozdział. Chociaż przedtem, jak wiecie, doznaliśmy cierpień i byliśmy znieważeni w Filipii, to jednak odważyliśmy się w naszym Bogu, by wśród wielu zmagań głosić wam Ewangelię Boga. Musieli coś przełamać, odważyć się. I zrobili to w Bogu. I dokładnie tak samo jest z nami, słuchajcie. Mamy problemy w domach, nie wiem, w różnych miejscach, z dziećmi, ale jeżeli coś się zaczyna dziać, to nawet jeżeli te problemy były, to trzeba się odważyć w Bogu, aby iść do przodu i nie oglądać się za siebie. Nasze pouczenie bowiem nie wzięło się z błędu, ani z nieczystości, ani z podstępu. Lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak ją głosimy, nie aby podobać się ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Następna, że oni zaczęli mówić, ale mieli w tym wszystkim całkowicie czyste sumienie. Nie stosowali również żadnych podstępów, czyli nie udawali kogoś, kim nie byli. Mówili wprost, co Słowo Boże mówi. Dzisiaj czasem tak jest, że usiłujemy jakimś tam podstępem podejść naszych słuchaczy, nie mówiąc do końca, kim jesteśmy, nie mówiąc do końca, w co wierzymy, ale Paweł mówi nie uciekamy się do żadnych podstępów. Jest tak, tak i nie, nie. Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie. Czyli to jest następna rzecz. Oni nie próbowali, jak to się mówi, słodzić Tesaloniczanom w żaden sposób. Ani nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością. Bóg jest świadkiem. Ani nie szukaliśmy chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, mogąc być dla was ciężarem jako apostołowie Chrystusa. Najwyraźniej Paweł robi aluzję do tego, co pisał do Koryntian. To znaczy tak, mogliśmy oczekiwać, że będziecie nas wspomagać finansowo, ale my nie chcieliśmy tego zrobić. Nie chcieliśmy być dla was ciężarem i nie szukaliśmy żadnej chwały u ludzi. Tesaloniczanie widzieli kilka bardzo ważnych rzeczy w tym, co głosił Paweł. To znaczy widzieli szczerość, czystość, pokorę, chęć zajęcia się nawet sobą, jak będzie trzeba to zarabiać, tak jak Paweł pisał. Nawet będę sam zarabiał na siebie, ale nie chcę być dla was ciężarem. Byliśmy jednak wśród was łagodni jak karmicielka troszcząca się o swoje dzieci. Tu wchodzimy w coś, co może nam się być może niedługo bardzo przydać. Otóż jeżeli idziemy i głosimy komuś słowo i okazuje się na przykład, że jest ktoś, kto jest zainteresowany, albo jest jakiś dom, zresztą jak Pan Jezus mówił w Ewangelii, jeżeli jest jakiś dom, który się otworzy, to wejdźcie tam. Pokój tam spocznie na tych ludziach. Tam są ludzie godni. To w takim razie wejdźcie tam, nie nauczajcie i nie przenoście się z domu do domu. Ale to wszystko, co jest mówione, zwiastowane, musi być zwiastowane w całkowitej szczerości, bez żadnych ukrytych podstępów, bez żadnych ukrytych myśli, bez niczego, co mogłoby zaciemnić taki kryształ Bożego Słowa, kryształ Bożej Prawdy. Czyli ludzie, którzy tego słuchali, musieli być przekonani o tym, że to jest czyste i że to jest prawda. Czy my sobie zdajemy sprawę, co się dzieje w tej chwili na przykład? Ilu ludzi, którym my głosimy Ewangelię albo będziemy jeszcze głosić, to są ludzie, którzy już nie potrafią uwierzyć nikomu. Dlatego, że zawiedli się, bardzo często zawiedli się na wszystkich. Oni mają dosyć. Jeżeli to są niewierzący, to mają dosyć instytucji. Czasami im się wydaje, że to wszystko jest związane z chrześcijaństwem i z Panem Jezusem nierozerwalnie. I dziwią się, że na przykład my im mówimy, słuchaj, Pan Jezus, tak, ale to niekoniecznie instytucja. To dla nich jest nowość. Teraz idziemy, rozmawiamy na przykład z ludźmi, którzy są poturbowani, mają za sobą przejścia, byli w różnych kościołach. Oni są bardzo, bardzo poranieni. I teraz jak trudno jest takim ludziom uwierzyć, że mimo wszystko istnieje coś takiego, co jest uczciwe, czyste, i istnieją takie miejsca, gdzie można przyjść i człowiek się nie zgorszy. Mimo wszystko. I jeżeli cokolwiek się będzie działo, bo być może tak, że są ludzie, którzy nagle zaczynają coś czytać, nagle zaczynają przeżywać. I teraz, jeżeli będziemy z nimi rozmawiać, czy to będą niewierzący, czy to będą wierzący, ale naprawdę, którzy są po tak zwanych przejściach, miejmy świadomość tego, wagi tego, że musimy być po prostu szczerzy, otwarci i mówić im nie tyle jak jest, to znaczy prawidłową doktrynę, ale również dalej mówimy i Paweł pisze o tym, w jaki sposób wśród nich się zachowywać. Dlatego, że w każdym mieście Paweł spędzał jakiś czas i teraz to, co on mówił, musiało być poparte tym, jak on się zachowywał. To był dowód. No i Paweł pisze co? Byliśmy jednak wśród was łagodni, jak karmicielka troszcząca się o swoje dzieci. Darzyliśmy was taką życzliwością, że gotowi byliśmy użyczyć wam nie tylko Ewangelii Boga, czyli nauki, ale i naszych dusz, bo staliście się nam drodzy. Bardzo interesujące sformułowanie. Co to znaczy użyczyć komuś swojej duszy? Zastanawialiście się nad tym kiedyś? Co ja mogę zrobić? Użyczyć mu swojej duszy. Właściwie tu jest bardzo ciekawy przypis. Spróbujmy sobie przeczytać. To jest Jeremiasz 13:17. Jeremiasz 13:17. Tu jest napisane tak. A jeśli tego nie usłuchacie, moja dusza będzie płakać w skrytości z powodu waszej pychy, a moje oko będzie nieustannie płakało i roniło łzy, bo trzoda Pana została pojmana. To jest do Izraela, który nie chciał słuchać. Ale to mówi o tym, w jaki sposób prorok albo nawet Bóg przeżywa to, jak ludzie od niego odchodzą, nie? Czyli to jest takie przeżycie. Paweł pisze, i to chyba jest w drugim, tak mi się wydaje, tym odnośniku, że on gotów był sam, tak jak Mojżesz mówił, wypisz mnie ze swojej księgi, byle ci ludzie zostali ocaleni. Naprawdę człowiek, ci ludzie muszą widzieć, że ktoś się o nich rzeczywiście troszczy, że ktoś naprawdę o nich płacze i że to jest prawdziwe. I potem chwała Bogu, jeżeli przyjdzie i powie, słuchajcie, ja nie wiedziałem, że to jest prawdziwe, że to jest możliwe w ogóle. No ale znowu, jeżeli on tak przyjdzie, no to teraz zobaczcie, jaka jest odpowiedzialność tych, którzy go przyjmują, no nie? I dlatego Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś zgorszy czy przyprawi o upadek maluczkiego, no to wiadomo, co powinno mu grozić. Czytamy dalej w Tesaloniczanach, 2 rozdział. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud, Pracując bowiem dniem i nocą, aby nie obciążyć nikogo z was, głosiliśmy wam Ewangelię Boga. Wy i Bóg jesteście świadkami, że zachowywaliśmy się w świętości, w sprawiedliwości i nienagannie pośród was, którzy wierzycie. Wiecie bowiem, że każdego z was, jak ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, pocieszaliśmy i zaklinaliśmy, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was powołał do swego królestwa i chwały. Jak można kogoś zachęcać, żeby postępował w sposób godny Boga, jeżeli wcześniej nie będziemy zachowywać się wśród nich w świętości, sprawiedliwości i nienagannie? Proste. W sumie bardzo proste. Ale niestety jest taka czasem nawet tendencja, że dzisiaj się mówi: idź głoś Ewangelię, a właściwie to, w jaki sposób żyjesz, nie będzie już takie ważne. Chodzi o to, żeby oni zostali zbawieni, żeby oni tylko usłyszeli słowo. No, jak widać, nieprawda. To znaczy, trzeba głosić ludziom Ewangelię, trzeba im mówić, że Jezus żyje, że Bóg jest żywy, ale to pociąga za sobą określoną bardzo konsekwencję, czyli bądźcie święci, jak ja jestem święty. Proste. I dlatego oprócz tego, że im mówimy, oprócz tego, że im zwiastujemy, to nie jest tak, że idziemy, zwiastujemy i wracamy do domu. Koniec. Zrobiliśmy swoje. Nie. Idziemy, zwiastujemy, mówimy, modlimy się, żeby to naprawdę było też nieobciążone tym, co było dawniej, a następnie dajemy przykład tego, jak żyć w świętości, bo to jest wola Boża. I oni potem, no to jest tak jak z postępowaniem według pewnych wzorców, nie? Ojciec w domu postępuje tak, że dzieci się od niego uczą. No i teraz, jeżeli Paweł na przykład mówi, bo to jest takie powiedzenie dosyć popularne, nie? Że zrodziłem Tymoteusza w więzieniu, synu mój Tymoteuszu. Jesteśmy poniekąd rodzicami duchowymi dla ludzi, którzy się przy nas nawracają. No to jest prosta konsekwencja. Jeżeli Bóg, który mnie zrodził, mówi, wzywa mnie, żebym postępował, szedł w jego ślady, to absolutną, normalną, naturalną konsekwencją jest to, co Paweł mówi na przykład do Koryntian. Że naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. I nie ma jednego bez drugiego. Nie możemy powiedzieć człowiekowi, teraz idź i naśladuj Chrystusa, a mną się nie przejmuj. Ja też jestem grzesznikiem, mną się nie przejmuj. I nie chodzi o to, że ja jestem doskonały, tylko chodzi o to, że nawet jeżeli ja zgrzeszę, to jestem gotów przyznać się do tego, pokutować i ten człowiek widzi, że ja naprawdę tego żałuję. I on wtedy wie, że to wszystko jest szczere. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. I zobaczcie, to cały czas jest konsekwentne. Dostaliście, uwierzyliście, przyjęliście Słowo Boże, zostaliście zbawieni, ale ono w was musi skutecznie działać. Czyli to nie jest tak, że jestem dzieckiem Bożym i na tym się wszystko kończy. Nie, od tego się wszystko zaczyna. Teraz zobaczmy, jak Słowo Boże w was skutecznie działa. No i to jest o tym nasieniu, które pisze Piotr i Jakub pisze o tym, że to wszystko musi wydać określone owoce w sercach ludzi. Dopiero wtedy oni będą wiarygodni dla następnych. Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo wy to samo wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów. No i mamy kolejny etap. To znaczy, oprócz tego, że to wszystko jest, mówimy słowo, mówimy prawdę, jesteśmy szczerzy, nie robimy żadnych podchodów, to w dodatku jeszcze, oprócz tego, że jesteśmy przykładem, żyjemy tak, jak mówimy, to oprócz tego jesteśmy gotowi wycierpieć, bo jesteśmy naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei, bo to samo potrafimy cierpieć od naszych rodaków, co tamci od swoich. Czyli jesteśmy gotowi, żeby wycierpieć swoje. I dzisiaj mówiliśmy też o tych braciach czy siostrach, że mają w rodzinach takie trudne sytuacje. Są gotowi wycierpieć od swoich, od swojej rodziny czasami, nie? Są gotowi na to, że będzie podział w rodzinie. I właśnie nie możemy, tak jak mówiłaś, nie możemy mówić człowiekowi, oszukiwać go, bo on zadaje pytanie, a czy to, w co ja uwierzę, może na przykład zrobić, nie wiem, przykrość mojej rodzinie? No może. I nie możemy udawać, że nie będzie robiło. Bo to wtedy jest akwizycja, która jest nieuczciwa. No tak będzie. I kiedy, nie wiem, kiedy brat się nawracał, kiedy inni się będą nawracali, to samo trzeba im mówić. Nie będzie ci łatwo, Ewangelia mówi, że nie będzie, ale Pan Jezus będzie z tobą. To jest najważniejsze. Czyli podsumowując, po pierwsze, kiedy biegniemy, kiedy oczekują nas nowe rzeczy, bo wyzwania następne mogą być, będą i oby były, my na to wszystko czekamy. Ale po pierwsze, nie dajmy się obciążyć, zapominajmy o tym, co za nami, w takim sensie, że no, historia to będzie, ale niech to nie będzie dla mnie ciężarem, który uniemożliwi mi dalszy bieg. Módlmy się o to, jeżeli ktoś ma takie sprawy z przeszłości, właśnie wyznawajmy to, mówmy to, prośmy Kościół o modlitwę, bo żeby nie obciążało nas to po prostu. Bo czasami się zmagamy z tym gdzieś w kącie niepotrzebnie, zupełnie sami. Ale modlitwa Kościoła ma wielką moc. Rozmawiamy z ludźmi, mówmy im szczerze, mówmy im jak jest, nie ukrywajmy niczego, nie miejmy żadnych ukrytych motywów, nie chciejmy od nich żadnych pieniędzy, nic z tego. Wręcz przeciwnie, bądźmy gotowi pomóc, bądźmy gotowi pracować, jak będzie trzeba. Za swoje. Żeby oni też nie podejrzewali, że ktoś robi to dlatego, że chce sobie jakieś tam poletko zaorać. A dzisiaj niestety bardzo dużo jest takich sytuacji, że przyjeżdża, no przepraszam, że ja to mówię, ale przyjeżdża misjonarz i on ma taki sposób na życie. To jest przykre. Ale tak jest. Tak nie można. To nie jest już szczere. To nie jest w porządku. Nie udawajmy, że jesteśmy kimś innym. Nie udawajmy, że jesteśmy, nie wiem, tacy sami jak oni. Bo naprawdę to nie jest to samo. I nie o to chodzi, żeby zaczynać od tego, że będziemy na przykład zaczynać od walki z jakimiś tam kultami, z czymś tam, nie? Nie o to chodzi. Trzeba głosić Pana Jezusa. Ale kiedy padną pytania, to już trzeba odpowiadać konkretnie. No i wreszcie co? Jeżeli zaczynamy, to już naprawdę idziemy na całość i mówimy i działamy. Czyli postępujemy sami w sposób godny Boga, żebyśmy potem mogli powiedzieć tak jak Paweł, że to jest wolą Bożą, abyście wy postępowali w sposób godny Boga. Wtedy to będzie miało tak zwane ręce i nogi. No i bądźmy gotowi, że będą nieprzyjemności. Muszą być, czasami już są. Ale Pan Jezus powiedział, że na świecie ucisk mieć będziecie, ale pamiętajcie, że ja zwyciężyłem świat. Amen.